Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Bożena Ronowicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy o kampanii, trwającej kampanii wyborczej. Niewiele czasu pozostaje do wyborów, niewiele z czasu pozostaje na decyzje tych, którzy są niezdecydowani, a o tych niezdecydowanych chyba najsilniejsza walka trwa. Rafał Trzaskowski uśmiecha się do elektoratu Szymona Hołowni i co ciekawe, do elektoratu również Krzysztofa Bosaka. Również Prawo i Sprawiedliwość też postuluje, zabiega o głosy tych, którzy do drugiej tury się nie dostali i mogliby przenieść czy zaproponować swojemu elektoratowi głosowanie na Andrzeja Dudę.
Niewątpliwie tak, jest to naturalne, że ci kandydaci, którzy przychodzą do drugiej tury, zarówno w wyborach prezydenckich na wójta, burmistrza, czy teraz w wyborach na prezydenta państwa, jest to naturalne, że zabiegają o poparcie tego elektoratu, tych kandydatów, którzy w tych wyborach już te wybory się dla nich skończyły. Nie zawsze to znajduje pokrycie w deklaracjach lidera, że tak powiem, kandydata na prezydenta, znajduje pokrycie w mówieniu, że głosujcie na tego kandydata, a nie na tamtego. Nieraz wyborcy, oceniając programy, predyspozycje wskazanego kandydata, mogą zupełnie inaczej zagłosować. Ja myślę, że w tym elektoracie, który głosował na kandydatów odpadłych już w tych wyborach, jest w większości prawicowy i myślę, że nie zostanie zbałamucony, nawet jeżeli lider będzie wskazywał tutaj swojego kandydata, to nie zostanie zbałamucony i zagłosuje na naszego kandydata. Myślę tutaj o prezydencie Andrzeju Dudzie.
Rafał Trzaskowski też, tak czytając komentarze, spotykam się z takim przeświadczeniem, że nie wszyscy identyfikują Rafała Trzaskowskiego z Koalicją Obywatelską, bardziej z samorządowcem, z prezydentem Warszawy, a przecież jest to wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej.
Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. No, chcę się odciąć, myślę, od tej sytuacji samorządowej w Warszawie, którą pozostawiła mu poprzedniczka pani Gronkiewicz-Waltz. I dlatego nie eksponuję tych walorów samorządowych przede wszystkim. Ale również jest to w pewnym sensie takie troszeczkę oszustwo w stosunku do wyborców warszawskich, ponieważ prawdę powiedziawszy zostało mu ponad 3 lata jeszcze rządzenia Warszawą, a tutaj stara się o urząd prezydenta państwa, więc wyborcy w Warszawie powinni też rozliczyć prezydenta Warszawy z tego startu i zagłosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Ta walka będzie zacięta do końca? Będzie ta kampania obfitować, ta część kampanii obfitować w jakieś zagrywki? Ja tak patrząc po Zielonej Górze chociażby, w momencie widać, gdy plakaty czy banery prezydenta Andrzeja Dudy wiszą na mieście, wiele z nich zostaje uszkodzonych. O ile w pierwszej turze to można było się różnego spodziewać prowodyrów tego nie wiem, jak to nazwać, to jest niszczenia,
dewastacji
tak. Ale w drugiej turze to już mamy tylko dwóch kandydatów. Pytanie, komu
to
na tym
prawda,
zależy.
To prawda, niespotykana jak w żadnych wyborach, niszczone są, dewastowane plakaty, tak jakby ktoś się obawiał, że prezydent w dalszym ciągu będzie sprawował funkcję prezydenta Polski i chociaż wizerunkowo próbuje tutaj umniejszyć naszego kandydata.
Albo wywołać wrażenie, że to jest takie zbuntowanie społeczne.
Jeden z tych kodowców takich, który śledził posła Jerzego Maternę wraz z osobami, które pomagały mu rozwieszać banery. Myślę, że doskonale również wie, kto to niszczy te plakaty i banery wyborcze, bo jak dokumentował, zresztą nielegalnie dokumentował, naruszał dobra osobiste osób, które wywieszały te banery i upubliczniał później film z bardzo agresywnymi komentarzami, to myślę, że również śledzi, kto też te plakaty niszczy i powinien na policję taki film dostarczyć, tę dokumentację, i myślę, że policja wtedy zacznie działać i dojdzie do sprawców tego wykroczenia. Ja przypomnę, że niszczenie wszelkich obwieszczeń, bo też obwieszczeń wyborczych, które są wywieszane w mieście, a także plakatów, billboardów, banerów różnego typu, które są przygotowywane przez różne instytucje społeczne, w tym wypadku przez partie polityczne lub komitety wyborcze, jest karalne to niszczenie i może być ukarane grzywną nawet do 5000 zł.
Dziś prezydent Andrzej Duda w województwie lubuskim w Nowej Soli wybiera się pani?
Tak. Tak, wybieram się i zachęcam Zielonogórzan, ale nie tylko Zielonogórzan, z najbliższej okolicy, tutaj z południa województwa, do spotkania się z panem prezydentem w Nowej Soli. Myślę, że to będzie kolejne dobre spotkanie, merytoryczne spotkanie, które pokaże, jakie dokonania są tej 5-letniej kadencji.
No właśnie, czym prezydent będzie chciał przekonać tych niezdecydowanych?
Myślę, że utrwalenie tych prorodzinnych działań, które są prowadzone w tej chwili zarówno przez prezydenta, jak i nasz rząd, to jest największe działanie na przyszłość. Ale też przypomnę, że niestety dotknęła nas w okresie kampanii wyborczej, dotknęła nas epidemia koronawirusa i również prezydent w tym okresie kampanijnym przedstawia działania, które mają wspomóc z jednej strony rodzinę, ale także przedsiębiorców, którzy bardzo ucierpieli w okresie epidemii.
W cieniu kampanii wyborczej dzieją się też rzeczy różne w województwie. Powstaje w sejmiku wczoraj nowe informacje w tym temacie. Samorządowe lubuskie, taki klub nowy, którym tworzy pani Mrozek, pani Kulczycka i pani Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu w Magistracie Zielonogórskim. Dołączył wczoraj Edward Fetko i koalicja traci większość w sejmiku, co powoduje, że również Prawo i Sprawiedliwość może mieć wpływ na to, co będzie się działo, jeśli dogada się z bezpartyjnymi samorządowcami i samorządnym lubuskiem na chociażby uchwały, które będą podejmowane, czy na absolutorium chociażby w najbliższym czasie, które ma być głosowane. Jak pani ocenia te ruchy w sejmiku i czy one mogą przynieść po wyborach prezydenckich jakąś nową świeżość, a może zupełnie nowe rozdanie w sejmiku województwa?
Być może, no, czas na zmiany. Zresztą słyszałam tutaj przed wejściem do studia, wychodziła z rozgłośni radiowej pani Aleksandra Mrozek, która jest jedną z członki samorządowego lubuskiego i mówi, że klub będzie się rozrastał. A rozrastanie się klubu to oznacza pozyskiwanie członków raczej z Koalicji Obywatelskiej. Więc myślę, że mniejszościowy, nawet koalicyjny klub straci możliwość rządzenia i w końcu nastąpi zmiana.
Mówi się, że samorządowemu lubuskiemu patronuje Janusz Kubicki i Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli. Czy to może być chęć wpływu prezydenta miasta Zielonej Góry na to, co dzieje się w regionie?
Prawdopodobnie, ponieważ nasz samorząd nie jest zadowolony z rozdziału środków unijnych. W pewnych momentach, patrz teraz ostatnio, ścieżka rowerowa,
z
Otynia do Zatonia. Te perturbacje, nieuzasadnione żądania pieniędzy na przykład na promocję regionu, gdzie promuje się wybitnie poszczególne osoby z zarządu województwa, no to powoduje, że samorządy niezadowolone szukają innych możliwości do dostępu do tego rozdziału środków unijnych. Tym bardziej, że przecież te środki unijne nie będą w nieskończoność rozdzielane. Także myślę, że krok jest dobry. Życzę sukcesu. Ja w tym nie uczestniczę, ale jak się uda, czemu nie?
Została nam minutka, a lato w pełni i pani też jest wielkim orędownikiem tego, by miasto zielone, Zielona Góra, było również pełne tych życiodajnych owadów, jakimi są pszczoły.
Tak, i we wrześniu została założona mała pasieka przy naszym oddziale KRUS-u.
Mamy taką pasiekę przy radiu. Ksiądz biskup ma swój nawet już dom dla owadów.
Bardzo dobrze.
Przy rezydencji.
Natomiast w sobotę pszczelarz, który też obsługuje tutaj pasiekę przy radiu Zachód, pobrał ramki, wywirował 9 litrów miodu. I tak jest atrakcyjny krusikowy miód w tej chwili, że nie możemy się odpędzić od chętnych. Natomiast polecam...
Ale to pokazuje też, że miasto Zielona Góra nie jest nieprzyjazne dla
owadów.
Dla owadów tych
zapylających moją intencję.
Pytanie, czy one są tu potrzebne, bo niektórzy mogą się skarżyć na to, że taki owad może być też niebezpieczny dla
nie,
nich.
Nie, pszczoła nie jest niebezpieczna. Pszczelarz, który wybierał miód, pan Paweł Sulatycki, wybierał ramki, podszedł do moich wnuczek, 2 i 4 lata, dziewczynek z ramką oblepioną pszczołami i bez żadnej przegrody. One podziwiały, jak pszczółki tam siedzą i bronią swojego urobku. Myślę, że jak pszczoły nie nadusimy, nie nadepniemy gołą stopą, to pszczoła nam nic nie zrobi, pszczoła nie atakuje. To nie jest osa, to nie jest szerszeń. I podobnie zachowują się czmiele, dlatego polecam, aby ze szczególną atencją do wszystkich owadów zapylających podchodzić, ponieważ jest masowe ginięcie ze względu na stosowanie środków chemicznych w sposób nieracjonalny. Przed zmrokiem te środki owadobójcze nie powinny być stosowane. Natomiast w mieście pszczoły znajdują ochronę i dzięki temu no, możemy mieć jabłka, możemy mieć śliwki, gruszki, a teraz przecież zajadamy się czereśniami i wiśniami, które powstały w wyniku zapylania przez pszczoły.
Zielona Góra będzie miastem winem i miodem płynącym.
Już jest.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim państwa gościem była Bożena Ronowicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.